Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek w słowo, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Panie Chryste. Czytamy dzisiaj w pierwszym zdaniu z Księgi Izajasza: oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będziecie wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one wam nie przyjdą. Tak to często z nami jest, że żyjemy albo przeszłością, albo przyszłością. Albo wspominamy, jak to kiedyś bywało, albo żyjemy marzeniami, jak to będzie, jak powinno być, co by to było, gdyby było i tak dalej. I nie jest całkiem niemądre sięganie do przeszłości i nie jest całkiem niemądre sięganie do przyszłości. Pod jednym tylko warunkiem, że to się przekłada na teraźniejszość. Jeżeli ja ciągle żyję przeszłością, ale to nie ma najmniejszego znaczenia dla mojej teraźniejszości, lub ciągle żyję przyszłością, ale to się nie przekłada na to, co teraz robię, jak żyję, to nie warto się tym zajmować. Warto się zajmować przeszłością, kiedy ona ma realny wpływ na to, co teraz. Ale mało tego, żeby miała realny wpływ, to lepiej, żeby miała po prostu dobry wpływ. Bo można się też zajmować przeszłością, ciągle rozpamiętując krzywdy, ciągle rozpamiętując takie czy inne zło i ciągle na złu się koncentrując i nim się zajmując. Ale czy o to chodzi? W Biblii jest napisane, co człowiek sieje, to i zbiera. Jakie ziarno ja sieję? Najprawdopodobniej takie, które mam w sercu. To, co przyjmuję jako moje, na co jestem bardziej uważny, wrażliwy, to właśnie to potem innym opowiadam. Że to, co ja mam w sercu, na co zwracam uwagę, potem to jest moja opowieść. Przypominam sobie pierwsze kazanie, które usłyszałem od dominikanina wiele, wiele lat temu, a do dzisiaj pamiętam. I cały czas mi robi porządek w głowie i dlatego chcę wam też opowiedzieć, może wam też pomoże. On opowiadał o tym, że jak pytasz ludzi, co widzą, jak rośnie las i przewraca się jedno drzewo, że 90% ludzi powie, widzę przewalające się drzewo. Ale gdyby się więcej drzew przewracało, niż rosło lasu, to już dawno nie miałoby się co przewracać. I może bardziej narzucające się, czy widowiskowe, zwracające uwagę jest to przewracające się drzewo. Ale jeżeli tylko to widzę, a nie widzę tego, że rośnie las i że tym samym jest więcej dobrego niż złego, no to niemądrze patrzę. Owszem, niemądrym patrzeniem byłoby też mieć takie klapki na oczy, że tutaj się to drzewo przewraca, a ja tylko widzę, że rośnie las. Nie. Widzę też, że się przewraca drzewo, ale mam świadomość, że więcej lasu rośnie, niż się przewraca. I tak jest w ogóle w naszym życiu, tak jest też we mnie samym, w moim życiu, że mimo, że narzuca mi się często zło, to więcej jest w moim życiu dobrego niż złego. Jeżeli by było więcej złego niż dobrego, już dawno byśmy nie żyli. Ale jeśli żyjemy, znaczy, że cały czas jest więcej dobrego niż złego. Tyle, że ciągle mamy skłonność widzenia bardziej złego niż dobrego. I gdy taką mądrość mamy, warto z tego wyciągnąć konkretne wnioski. A tym konkretnym wnioskiem jest właśnie to, czym ja się zajmuję, nad czym przede wszystkim myślę. Tym samym, co ja sieję, żebym zbierał dobre owoce. No niestety, jak sieje złe ziarno, nie ma co się spodziewać, że wyrośnie coś dobrego. Nie ma takiej możliwości. Dlatego warto przede wszystkim zobaczyć, gdzie Bóg okazał mi dobro. Można powiedzieć, gdzie dołożył swój Boży palec w moim życiu, czyli gdzie dotknęło mnie Jego błogosławieństwo. Może począwszy od tego, co się stało na Chrzcie Świętym. Tak jak patrzymy na Jezusa, który przyjmuje chrzest, że zjawia się Duch Święty w postaci gołębicy i słychać głos, słowo Ojca, które jest nad Nim wypowiadane, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To samo zdanie było wypowiedziane przez Boga nad każdym i każdą z nas, mimo że wprost w obrzędzie tego nie ma. To jest chrzest zawsze z wyznaniem Boga, wyznaniem Jego miłości, że On mnie kocha, że widzi mnie jako swoje umiłowane dziecko i nigdy nie przestanie tak na mnie patrzeć. I to jest Jego pierwsze dotknięcie i pierwsze błogosławieństwo, którego doświadczamy, a potem są kolejne. I warto przypomnieć sobie, jeżeli w ogóle zaczynamy jakieś dzieło, czy to będą rekolekcje, tak jak teraz, czy jakieś inne dzieło duchowe, czy nawet fizyczne, warto zacząć od dziękczynienia. Żeby najpierw podziękować za to, co jest. Jeżeli umiem podziękować za to, co jest, będę umiał przyjąć to, co mnie spotka. A jeżeli nie umiem podziękować za to, co jest, prawdopodobnie też nie będę umiał przyjmować kolejnych rzeczy, które mnie spotykają jako droga mojego jakiegoś rozwoju, postępu, że ja idę do przodu. Ja pamiętam, dostałem kiedyś taką pokutę. 15 minut na dziękczynienie. Ucieszyłem się, poszedłem do kaplicy, ale po 7 minutach skończyła mi się wena. I mówię, za wszystko już chyba podziękowałem, co było do podziękowania. No jak wypełnić pokutę? Jeszcze 8 minut zostało. Jedyne, co wtedy przychodzi mądrego do głowy, to pomodlić się do Ducha Świętego, żeby mnie oświecił. No i tak się stało, że jak On mnie oświecił, to wyszedłem z tej kaplicy po 3 godzinach z takim poczuciem, że jeszcze tak dobrze nie zacząłem dziękować jeszcze. Bo jak sobie uświadomiłem, ile rzeczy w moim życiu się wydarzyło, ilu ludzi spotkałem, a jeszcze te wszystkie rzeczy mają swoje konteksty, a ci ludzie też nie wzięli się z kosmosu, tylko też mają swoje rodziny, krewnych, znajomych. To, że są tacy, jacy są, wynika też z różnych rzeczy. prawda, że akurat w tym, a nie innym miejscu się spotkaliśmy, albo w tym, a nie innym czasie i akurat to wywołało to, a nie to i tamto. Tego jest taka masa, że tak naprawdę, jak nie wiem, ile godzin byśmy musieli spędzić, że tak naprawdę, żeby to wszystko jakoś dotknąć i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za ten moment, za tego człowieka, za to, że tak to się podziało, że z tego wyciągnąłem takie wnioski, że to tak poszło. To jest niewiarygodne. Jedyne, co mnie pocieszyło jeszcze dodatkowo, to było zdanie, które znalazłem u mistrza Eckharta, takiego mistyka dominikańskiego. On powiedział: jeżeli człowiek przez całe swoje życie modliłby się tylko jednym słowem dziękuję, to to wystarczy do zbawienia. Że to jedno słowo dziękuję jest niezwykle ważne. Przyjmowanie z wdzięcznością tego, co przychodzi na mnie w życiu, jest najważniejsze, co możemy robić. Ale od tego idziemy dalej. Mamy właśnie rozwinąć skrzydła, ale potrzebujemy właśnie nakarmić się tym dobrem. Przez pamięć tej przeszłości, właśnie dotknięcia Bożym palcem, błogosławieństwa, które mi się wydarzyły, ale tak jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii słowa Jezusa, który mówi: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Czyli, że potrzebujemy zobaczyć w naszym życiu znaki i cuda, żebyśmy potrafili błogosławić Boga i ludzi. I czasami to się zaczyna bardzo skromnie, a robią się z tego naprawdę wielkie rzeczy. Jedną historię pozwolę sobie opowiedzieć, zasłyszaną od siostry Bridge McKenna. Ona ma duże błogosławieństwo od Pana Boga, modli się wstawienniczo, za kapłanów dużo, też modli się o uzdrowienie. I ona była na takiej modlitwie w Meksyku kiedyś i opowiadała, że tam zwróciła uwagę na jednego księdza z dwóch powodów. On śpiewał na tym spotkaniu modlitewnym w chórze, ale zwróciła na niego uwagę dlatego, że miał czerwone spodnie i że miał tak na imię specyficznie Onezym. Więc ksiądz Onezym w czerwonych spodniach, który śpiewał w chórze na tym spotkaniu modlitewnym, po tym spotkaniu wrócił do siebie do parafii i odprawiał mszę, jak zwykle, w niedzielę o 10:00. I gdy kończył już swoje kazanie, nagle ku zdziwieniu swojemu i wszystkich zebranych powiedział: za tydzień o tej porze Jezus będzie uzdrawiał. Sam się tym przestraszył i wszyscy też, taki pomruk w kościele. I poczta pantoflowa zaczęła działać. Także już następnego dnia dowiedzieli się o tym we wszystkich szpitalach w tym mieście. I potem i krewni, i znajomi królika, jak to się mówi, potem jego koledzy księża dzwonią: co ty tam, Onezym, wyprawiasz? Ksiądz biskup dzwoni, rodzice, co tam? I tak dalej. W ogóle całe zamieszkanie w tym. I z dnia na dzień coraz większe. Media, telewizja, prasa, prawda? Dzieje się. Przychodzi niedziela, tłum ludzi, pełny kościół, pełne podwórze, wszystko. Jest tu zapełnione jakieś wozy transmisyjne, cuda. Co tu robić? On przerażony, stoi w tej zakrystii, przerażony. Jedynym, który zachował przytomność umysłu, był pan kościelny. I mówi tak do niego: o ile sobie dobrze przypominam, to ksiądz powiedział, że to Pan Jezus będzie uzdrawiał, a nie ksiądz. Więc niech ksiądz odprawi jak zwykle. I tyle. Jemu się trochę ulżyło. Przyszedł, odprawił jak zwykle. Co prawda przy pierwszym Pan z Wami już jeden ślepiec odzyskał wzrok i potem jakieś setki uzdrowień. Ale stało się to tylko ten jeden raz. Z tego tylko mu tyle zostało, że podczas tej Eucharystii doznał takiej łaski słowa, że od tej pory, jak głosił kazania, to dużo ludzi się nawracało. Ale nie było już żadnych cudów. Tyle, że za 9 miesięcy zadzwonili do niego z Watykanu i zaproponowali mu, żeby został biskupem w slumsach. Czyli utworzyli nową diecezję na śmietniku. Tam tylko w kartonach, ludzie w blachach jakich żyją. I on tam został biskupem. I on by tego nie przyjął, gdyby właśnie nie ta msza i nie te uzdrowienia. Został tam biskupem. I nagle ci ludzie z jego parafii i ci wszyscy, którzy byli na tej mszy, zaczęli się interesować, gdzie teraz jest ksiądz biskup Onezyn. I zaczęli tam jeździć do niego i zobaczyli, jak ci ludzie żyją i zaczęła się wielka pomoc charytatywna. Ale na tym jeszcze nie koniec historii, bo nagle tego roku zgłosiło się do niego 100 młodych mężczyzn, powiedzieli, my chcemy do seminarium. Wokół nie ma powołań w ogóle, a tu 100 przyszło i mówi, my chcemy do seminarium. A on w kłopocie, bo mówi, ja tu nawet na tym śmietniku nie mam domu, żebym was mógł przyjąć. Ale oni uparcie, że oni do seminarium. No więc jakieś pieniądze z Watykanu, z misyjnego dzieła zdobył i kupił takie kontenery jak na budowę, poskręcali te kontenery, z tego zrobili seminarium. Księża, profesorowie z Rzymu się zgodzili uczyć tych kleryków przez Skype'a, przez internet. Potem egzaminy jakieś wirtualne zdawali i tak co roku 100 się zgłaszało do seminarium. Dlaczego to wam opowiadam? Żeby wam pokazać, jak z jednego, wydawałoby się, przypadkowego zdania może się zrodzić wielkie dzieło. Że naprawdę te ścieżki Pana Boga i te Jego cuda i błogosławieństwa chodzą różnymi drogami. Czasami to są bardzo dalekie drogi. Może jeszcze jedna historia, może was nie zanudzę. Tu bliższa nam, chociaż zaczyna się w Korei. Mówię o tym dlatego, że w dzisiejszej Ewangelii właśnie to jest napisane, że urzędnik królewski przyszedł i mówił, że ma chorego syna, który był bliski śmierci. I tak było w tej Korei. Urodziła się w pewnej rodzinie mała dziewczynka, ale bardzo chora. A jej ojciec bardzo na nią czekał i był bardzo załamany tym, że ona jest chora i wszyscy lekarze mówią, że chyba nie da rady przeżyć. Nikt nie dawał jej żadnych szans na przeżycie. I on chodził do wszystkich możliwych lekarzy, nic nie mógł skurać. Wreszcie zobaczył, że jest jakaś klinika katolicka. Pojechał do tego ordynatora i mówi właśnie jak o moja córka odzyska zdrowie, to ja się nawracam na katolicyzm i cała moja rodzina. Ale ten ordynator mówi, no ja mogę robić co w mojej mocy, jestem lekarzem, no i możemy się modlić. No więc się modlicie. Więc lekarze robili co mogli, ludzie się modlili, dziewczynka wyzdrowiała, rodzina się ochrzciła. Jak dziewczyna urosła i miała iść na studia, to była zamożna dość rodzina, więc zaproponowali jej, żeby jednak studiowała w Europie. Więc się zastanawiała, czy studiować w Barcelonie, czy w Rzymie, czy w Paryżu, czy w Londynie. Ale mama ją wezwała i powiedziała, papież jest Polakiem, to musi być dobry kraj. Bo to było za czasów Jana Pawła II. Oni tam nie są wielomówni. Więc to wystarczyło. Dziewczyna się spakowała i pojechała do Warszawy. Skończyła tutaj studia w Warszawie i teraz u nas na Służewie, u Dominikanów, jest tłumaczką, bo cała wspólnota koreańska się zawiązała, chrześcijańska, przy naszym klasztorze. Jak to jest możliwe z dalekich stron, żeby takie cuda się dokonały? To jest możliwe. I w moim, i w twoim życiu. Ale naprawdę wszystko się zaczyna od tego, żeby przyjąć to życie tu i teraz takie, jakie jest. Ale nie po to, żeby na nie narzekać, tylko żeby umieć szukać w nim błogosławieństwa i Bożej obecności. Jeżeli to umiem znaleźć, jeżeli mam na tyle mądrości, żeby widzieć, jak rośnie las i na tym, co robi Pan Bóg w moim życiu, opierać swoje życie, to ja mogę pójść na krańce świata, jeżeli tylko On tego sobie zażyczy, bo będę wiedział, że to jest dla mnie dobre. A jeżeli nie, będę ciągle skurczony, zamknięty i zalękniony. A to chyba nie jest droga chrześcijanina. Ale zacznijmy od dziękowania. Jeszcze jedną mam dla Was propozycję. Pierwsza osoba, która przyjdzie Wam do głowy dzisiaj, albo pierwsze zdarzenie czy sytuacja, która potrzebuje modlitwy, która przyjdzie Wam do głowy, niech będzie dla Was inspiracją, żeby krótko i na temat się w tej intencji pomodlić. Nie trzeba długiej modlitwy, jest w Biblii napisane. Bóg wie, o co Go poprosicie, nawet nim zaczniecie to robić. Jeżeli z ufnością i wiarą poprosimy Go o to, co przyjdzie nam do głowy, jak wierzę, pod Jego natchnieniem, zobaczymy znaki i cuda. Jeżeli nie zobaczycie, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, nie uwierzycie.